Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek już za chwilę oficjalnie rozpocznie wizytę apostolską na Filipinach. W Pałacu Prezydenckim w Manili odbędzie się ceremonia powitalna papieża. Następnie o godzinie 4:15 Ojciec Święty będzie sprawował mszę świętą w stołecznej katedrze Niepokalanego Poczęcia. W czwartek papież odpoczywał po podróży ze Sri Lanki, która była pierwszym odwiedzanym przez niego krajem w ramach tej wizyty. Już na lotnisku tłumy wiernych ze śpiewem i radosnymi okrzykami witały papieża Franciszka. Filipińczycy mają 4 dni wolne od pracy i okazję do świętowania. Z Manili mówi ojciec Jerzy Jagodziński, werbista.
Banery, gdzie powtarza się cały czas jedno słowo, mabuhay, to znaczy w języku tagalog, serdecznie witamy. Takie słowo klucz, które pojawia się również w dzisiejszych gazetach na wszystkich pierwszych stronach. Kupiłem 6 takich najbardziej, o największym nakładzie, entuzjastyczne powitanie w filipińskiej prasie, powtarzającym się słowem mabuhay Papa Francis. Serdecznie witają Ojca Świętego, a na banerach na ulicy z takimi dziecięcymi rysuneczkami też troszeczkę zabawnie to brzmi, bo tak prawie czule, salamat, lolo, kiko. Kiko w hiszpańskim języku, którym niektóre słowa Filipińczycy przejęli, znaczy Franciszek. Serdecznie już dziękują za przyjazd, czyli witają i dziękują za przyjazd Ojca Świętego.
Poszczególne punkty wizyty Ojca Świętego transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Czwartek był kolejnym dniem protestu górników. Do protestujących 14 kopalń kompanii węglowej dołączyli koledzy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zaostrzenie głodówki rozważa natomiast 4 mężczyzn i 1 kobieta z kopalni Sośnica Makoszowy. Planują zaprzestać przyjmowania płynów. Rząd pośpiesznie forsuje w Sejmie projekt ustawy umożliwiający realizację rządowych planów restrukturyzacji kompanii. Profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, mówi, że jest to decyzja polityczna rozgrywana poprzez kryzys społeczny w nadziei, że ludzie uwierzą rządowi.
Jednak spora część tego społeczeństwa wierzy temu rządowi, chociaż miała okazję przekonać się, że z tą wiarygodnością bywa różnie. Nie tak dawno przecież i pan Tusk, i pani Kopacz obiecywali, że nic się złego górnikom nie stanie. Dzisiaj widzimy, że się stanie. Mam nadzieję, że tym razem stanie na wysokości zadania Senat i pan prezydent. I nie dopuszczą do wejścia w życie tej ustawy i dadzą szansę na restrukturyzację tych kopalni, które mają złe wyniki, ponieważ restrukturyzacja kopalni to jest kilka ładnych lat, 5 do 7 lat, kiedy można ocenić, czy ona rzeczywiście nadaje się do naprawy, czy też nie.
Europoseł Andrzej Duda wysłał w czwartek list do prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym po raz kolejny zwrócił się z apelem o zawetowanie ustawy. Wicepremier Janusz Piechociński przedstawił w Sejmie informację o sytuacji w górnictwie. Minister gospodarki powiedział, że 80% kosztów polskiego górnictwa węgla kamiennego ma charakter stały, a koszty wydobycia stale rosną. Jednocześnie zaznaczył, że zgodnie z planowaną strategią energetyczną do 2050 roku węgiel pozostanie w Polsce głównym źródłem energii, choć jego udział będzie malał. Odnosząc się do tych informacji, poseł Józef Rojek z Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwej Polski pytał o prawdziwe źródła wysokich kosztów polskiego górnictwa.
Tu dzisiaj z tej mównicy pan pięknie mówił o kosztach i używał tutaj pan procentów, ale tak naprawdę to my tutaj na tej sali, być może niektórzy wiedzą, ile wynosi naprawdę średni koszt wydobycia węgla w kopalni, a ile wynosi cena sprzedaży tego węgla powszechnie używanego. Podejrzewam, że to jest tak ogromna różnica, że dzisiaj się wszyscy pytamy, kto te pieniądze bierze. Chciałbym dzisiaj znać odpowiedź, bo dzisiaj górników się oskarża, że to oni są kosztowi. Niestety to jest nieprawda.
Przypomnijmy, rządowy plan tzw. restrukturyzacji kompanii węglowej zakłada m.in. likwidację 4 kopalń Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy, Pokój i Brzeszcze, a także przeniesienie 6000 osób do innych zakładów i osłony dla zwalnianych. Wszystko to kosztem około 2 miliardów 300 milionów złotych. Rosną raty kredytów we frankach po decyzji szwajcarskiego banku. Jeszcze w czwartek rano rata kredytu na 300 tysięcy złotych we frankach szwajcarskich wynosiła około 1600 złotych. Teraz to ponad 2000 złotych. Sprawa dotyczy ponad 700 tysięcy Polaków zadłużonych w tej walucie. Według analityków kurs nieznacznie spadnie, jednak przez kilka najbliższych miesięcy utrzyma się na poziomie prawie 5 złotych. Doktor Marian Szołucha, ekonomista, mówi, że decyzja szwajcarskiego banku uderza nie tylko w polskich kredytobiorców, ale i w polski budżet. Odczują to także polscy podatnicy.
W perspektywie kilku tygodni może okazać się, iż ktoś za te kredyty będzie musiał współpłacić i tym kimś może być podatnik. Może być bank, może być inny gwarant kredytu, a może być właśnie każdy z nas jako podatnik. Sytuacja w najbliższych tygodniach na rynku walutowym w odniesieniu do kursu złotego do franka będzie bardzo nerwowa, ale nie należy się spodziewać, żeby kurs ten spadł poniżej 4 zł za jedną jednostkę szwajcarskiej waluty, ponieważ szwajcarski bank centralny podjętej dzisiaj nagle decyzji po prostu nie cofnie. A kurs złotego do franka powyżej 4 zł oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin będzie miało do spłaty zadłużenie około 2 razy wyższe niż w momencie, kiedy ten dług zaciągało.
Przypomnijmy, szwajcarski bank centralny ogłosił, że przestaje bronić swojej waluty i uwalnia jej kurs. Dotąd szwajcarski narodowy bank utrzymywał tak zwany sztywny kurs. Podatnicy mają problemy z przekazywaniem 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość. Wszystko to przez opieszałość urzędników. Osoby, które chcą się rozliczyć z fiskusem, otrzymały w kilku urzędach skarbowych w Polsce informację, że nie mogą wpisać numeru KRS Fundacji do deklaracji podatkowej. Według urzędników nie jest ona uprawniona do pobierania tego podatku. Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, tłumaczy, że Fundacja Nasza Przyszłość widnieje w Biuletynie Informacji Publicznej Resortu Finansów jako organizacja pożytku publicznego. Jednak już we wykazie wewnętrznym dla urzędów skarbowych przy KRS-ie brakuje numeru rachunku bankowego organizacji. Na tej podstawie urzędy nie przyjmują deklaracji. Dyrektor finansowy fundacji w Urzędzie Skarbowym dla Woli Warszawa otrzymała informację, że całe zamieszanie jest spowodowane biernością jednego z urzędników państwowych.
Ponieważ 12 maja ubiegłego roku Fundacja Nasza Przyszłość dopełniła obowiązku i zgłosiła na takim formularzu NIP 2 właśnie numer rachunku bankowego ze wskazaniem, że jest to numer organizacji pożytku publicznego. Jest stempel, pieczątka Urzędu Skarbowego, to zgłoszenie istnieje. I pani w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola potwierdziła, że rzeczywiście jest, wszystko jest w porządku, ale powiedziała, że ma czas. Żeby uaktualnić nasze dane w ministerstwie do końca lutego tego roku. I dlatego też tego numeru rachunku bankowego Fundacji Nasza Przyszłość w tym wewnętrznym wykazie nie ma. To, że go nie ma, to nie jest problem, proszę Państwa, ponieważ zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie nie jest wymagany dzisiaj ten numer rachunku bankowego. Bo jak Państwo wiecie, urzędy skarbowe będą przekazywały ten 1% organizacjom pożytku publicznego oraz Fundacji Nasza Przyszłość dopiero między majem a sierpniem.
Resort Finansów zapowiada interwencję w tej sprawie. Przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na Fundację Nasza Przyszłość jest możliwe dzięki uzyskaniu przez nią statusu organizacji pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone głównie na edukację. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.